Radio Ortodoksja.
Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Sylwester Klebus, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie. Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki, witam serdecznie.
Ojcze, wprowadzenie Najświętszej Bogurodzicy do świątyni przypada rok rocznie na 4 grudnia. Jest to jedno z 12 wielkich świąt o stałej dacie. Święto to upamiętnia wypełnienie obietnicy złożonej przez Joachima i Annę, rodziców Maryi. Po cudownych jej narodzinach to starsze małżeństwo obiecało, że odda ją w służbę Bogu. 4 grudnia w cerkwi z tej okazji odbywa się uroczyste nabożeństwo. Przybliżcie, ojcze, nam i naszym słuchaczom historię tego święta, historię rodziców Bogurodzicy oraz samej Matki Bożej, to jak wyglądało jej życie.
Tak, jak tutaj wspomnieliśmy, jest to wypełnienie tej obietnicy, którą dali rodzice Joachim i Anna, którzy przez długi czas oczekiwali na otrzymanie potomstwa, na tą największą radość, myślę, jaką może doświadczyć człowiek w swoim życiu, to jest radość otrzymania potomstwa, dziecka, bycia duchowym rodzicem, cielesnym przede wszystkim, ojcem, matką. I Joachim z Janną obiecali Bogu, kiedy pojawi się ta radość w ich życiu, oni oddadzą swoje dziecko na służenie. I to święto, wprowadzenie Najświętszej Bogorodzicy jest bardzo silnie powiązane właśnie ze świętem narodzenia Najświętszej Bogorodzicy. Tak jak tutaj było wspomniane, jest to święto, które należy 12 wielkich świąt, jest ono obchodzone rokrocznie 4 grudnia. I wedle wszelkiego prawdopodobieństwa pierwotnie święto było związane z poświęceniem Najświętszej Marii Panny Bogu przez jej rodziców i po raz pierwszy było ono uroczyście obchodzone w IV wieku. Starotestamentowy zwyczaj, a także obrzęd podlegał synowie pierworodni, którzy byli w rodzinach, którzy się pojawiali. Dlatego święto to zostało powiązane i opisane z wydarzeniem w Ewangelii świętego Jakuba. Jest to Ewangelia apokryficzna, Ewangelia, która nie wchodzi w skład kanonu Pisma Świętego. Z tej Ewangelii dowiadujemy się, że rodzice nie posiadali żadnego potomka, obiecali o tym, że jak urodzi im się dziecko, oddadzą je na służbę Bogu do świątyni jerozolimskiej. Jak wiemy, Bóg w swojej miłości wysłuchał modlitwy Joachima i Anny i otrzymali oni córkę. I kiedy miała ona 3 lata, przyprowadzili ją do świątyni, gdzie została wprowadzana przez arcykapłana Zachariasza, czyli ojca świętego Jana Chrzciciela. Jak wiemy, Bogurodzica, która pojawiła się w świątyni, ona pokonała sama, bez niczyjej pomocy, 15 stopni ku górze, czyli stopień po stopniu wchodziła ona do miejsca świętych świętych. I w tym dniu właśnie święta wprowadzenia Przenajświętszej Bogorodzicy cerkiew upamiętnia ważny etap w realizacji Bożego planu, który dotyczy każdego z nas. Tak jak Bogorodzica, która wstępowała po tych stopniach do świątyni jerozolimskiej, tak i wierni Kościoła Prawosławnego podążają po stopniach do zbawienia, każdego dnia starając się, ofiarując siebie Bogu. I to święto wprowadzenia, inaczej nazywane ofiarowania do świątyni Bogorodzicy, podkreśla wielkie znaczenie cerkwi jako idealnego, najlepszego miejsca formacji duchowej. Myślę, że życie Przenajświętszej Bogorodzicy od samego początku było związane ze świątynią. Ona mieszkała obok świątyni od najmłodszych lat, uczęszczała do tej świątyni i myślę, że to także wpłynęło na to, że ona świątynię rozumiała i sama podążała do tej świątyni. I to święto także jest dla nas takim ważnym wyznacznikiem i drogowskazem, przede wszystkim dla rodziców, wszystkich rodziców, którzy posiadają dzieci, ponieważ powinniśmy pamiętać o tym, żeby dzieci przyprowadzać do świątyni już od samego początku ich życia, od najmłodszych lat. Dzieci powinny uczestniczyć w każdej formie życia religijnego, przede wszystkim uczęszczać na nabożeństwa, dalej już w etapie kształcenia, edukacji powinni także uczęszczać na katechezę. Myślę, że to jest taki wyznacznik dla nas, że tak jak Bogorodzica ofiarowała swoje życie Bogu, tak i my każdego dnia powinniśmy starać się, wznosić się, wspinać się ku górze po tych duchowych stopniach. To jest najważniejsze w naszym życiu, to jest cel chrześcijański, żeby nieustannie wznosić się do naszego Zbawiciela.
W Wiedzieniu w chram Preswiatej Bogorodicy w cerkwi ma jeden dzień przedświąteczny i cztery poświąteczne. Jak to w praktyce wygląda w naszej cerkwi?
Jak wiemy, w większości świąt, które obchodzimy, szczególnie przed świętami z rzędu 12 wielkich, dzień przedświąteczny określamy Wigilią. W naszym zwyczaju najczęściej Wigilię utożsamiamy ze świętem Bożego Narodzenia, mówiąc, że jest to dzień wigilijny. Natomiast każde święto z rzędu 12 ma swoją Wigilię, jest to dzień przedświąteczny. Już w przededniu święta, kiedy sprawujemy nabożeństwo całonocnego czuwania, czyli Wielkiej Wieczerni z nabożeństwem juczni, na samym początku, już podczas śpiewu Gospodzi Wozwach, czy kolejnych tekstów, czy czytań starotestamentowych podczas wieczerni, są już zawarte aspekty, są już zawarte teksty, które nawiązują do danego święta, danej uroczystości. I podobnież ma się to do święta Wiedzienia w chram Preswiatej Bogorodzicy. Mamy już teksty mówiące właśnie o tym wielkim wydarzeniu, o tym, jak sprawiedliwi rodzice przyprowadzili Przenajświętszą Bogorodzicę, co się wydarzyło, jak wstępowała ona po tych stopniach, co to znaczy dla naszego zbawienia. I jest to właśnie ten dzień poprzedzający święto, Wigilia. Natomiast dni poświąteczne, które są także związane ze świętem, one wiążą się z tym, że przez kilka tych dni powtarzają się teksty kanonu, powtarzają się teksty prokimnów, jest także podobna, są zawarte podobne czytania. Myślę, że większość wiernych, kiedy my przychodzimy na nabożeństwo poprzedzające święto, czy w dzień świąteczny, nie zauważymy takiej wielkiej różnicy. Przede wszystkim różnice dnia przedświątecznego, świątecznego i tych dni poświątecznych, myślę, że możemy najczęściej zauważyć w tych parafiach, w których są sprawowane codziennie nabożeństwa, a szczególnie jest to widoczne podczas praktyki monasterskiej, ponieważ najwięcej tych tekstów zmienia się podczas nabożeństwa, czy to wieczerni, czy to podczas nabożeństwa juczni. Także my z takiej praktyki liturgicznej, parafialnej możemy zauważyć w większości to, że podczas dni poświątecznych w naszych świątyniach na środku leży ikona przez te kilka dni, kiedy są te dni poświąteczne.
Troparion tego święta brzmi: dzisiaj wstępne okazanie Bożej dobroci i wstępne objawienie zbawienia ludzi. W Bożej świątyni uroczyście zjawia się dziewica i wszystkim już teraz głosi Chrystusa. I my donośnie zawołajmy: raduj się, wypełnienie opatrzności Stwórcy. Te słowa brzmią niezwykle tak dostojnie i bardzo uroczyście. Co tak naprawdę one powinny dla nas znaczyć w takim prostszym naszym codziennym języku?
Myślę, że powinniśmy starać się docenić wypełnienie tego przykazania, które sami sobie dali rodzice Joachim i Anna. To, że ofiarowali oni jedno swoje dziecko na służenie cerkwi. I tak jak nazywamy święto Narodzenia Przenajświętszej Bogorodzicy początkiem naszego zbawienia, tak i teksty, które przypadają już na święto Wiedzienia, ofiarowania Przenajświętszej Bogorodzicy, one także zapowiadają to, że Bogorodzica stanie się Matką Zbawiciela, że ona odegra wielką rolę w życiu każdego człowieka. I myślę, że to także jest związane z różnymi drogami, które każdy z nas w swoim życiu staje na pewnych rozstajach dróg. Często bywa też, że wybieramy drogę tak, jak mężczyźni wybierają drogę kapłańską, kobiety zostają żonami duchownego, ale także często zdarza się, że gdzieś staramy się podążać inną drogą. Jest to droga życia monastycznego także. I tutaj, kiedy stajemy w obliczu drogi monastycznej, często też pojawia się niezrozumienie ze strony bliskich, pojawia się niezrozumienie ze strony otoczenia, znajomych, a często też rodziców, tak? Dziecko, które chce pójść i służyć świątyni, chce pójść i służyć Bogu. I tutaj my musimy zrozumieć tę wielką tajemnicę tego głosu Bożego, który wzywa nas do służenia cerkwi, do służenia Bogu. I to, o czym mówi ten troparion, on jest także dla nas takim znakiem do tego, że my musimy odpowiedzieć na ten głos Boży, który często jest w nas być może stłumiony poprzez współczesny świat, może gdzieś są różne pokusy, które starają się nas pociągnąć we współczesnym świecie. Natomiast my musimy żyć przede wszystkim życiem liturgicznym, życiem cerkiewnym i pamiętać o tym, że nasze życie to jest nieustanne życie Chrystusowi i z Chrystusem.
Świętem ofiarowania Najświętszej Maryi Panny rozpoczynamy taki, można powiedzieć, okres bożonarodzeniowy, gdyż jest to dzień, od którego możemy już tak, że tak powiem, legalnie śpiewać kolędy, a w czasie nabożeństw występują motywy świąteczne. Dlaczego to właśnie 4 grudnia, święto wwiedzenia w chrám Presvětoj Bogorodicy, jest tym rozpoczynającym to dniem?
Kolędy, jak i różne pieśni, które śpiewamy w całym roku liturgicznym z Bogohłaśnika, są to pieśni paraliturgiczne. Aczkolwiek, jak wiemy, cerkiew to jest ład i porządek i musimy zachować pewność taką hierarchiczność, pewien porządek. Nie wypadałoby nam śpiewać kolęd w okresie Wielkiego Postu, czy w okresie, nazwijmy to, letnim, wakacyjnym, ponieważ dziwnie by to brzmiało śpiewanie kolęd. Dlatego cerkiew ustanowiła pewne reguły, kiedy możemy śpiewać te radosne pieśni. Ale warto jest też się zastanowić nad samą kwestią kolędy, skąd ona się wzięła u nas w Cerkwi Prawosławnej, skąd jest ta tradycja, bo jako ciekawostką jest to, że początkowo kolędy nie miały niewiele wspólnego z Bożym Narodzeniem tak naprawdę. Stanowiły one po prostu takie wesołe pieśni noworoczne, które wywodziły się z tradycji ludowych. I z czasem ich tworzenia zaczęto zajmować się nawet tacy wybitni kompozytorzy. I te radosne pieśni noworoczne w takiej etymologii słowa kolenda można doszukiwać się przede wszystkim w języku łacińskim. I termin kalendę w dosłownym tłumaczeniu oznacza pierwszy dzień miesiąca, czyli to była, tak jak wspomniałem, ta pieśń na pierwszy dzień miesiąca. My dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że śpiewaliśmy to 1 stycznia. I już Słowianie określali w ten sposób właśnie pierwszy dzień roku, który obchodzili jako święto godowe. Dlatego też pierwotnie kolęda była całkowicie taką świecką pieśnią, radosną, śpiewaną na powitanie każdego nowego roku. I dlatego też w starożytnym Rzymie 1 stycznia był dniem szczególnym. To właśnie w tym dniu 1 stycznia najważniejsi urzędnicy cesarstwa, czy to konsulowie, przejmowali swój urząd chociażby. I w 46 roku przed naszą erą Juliusz Cezar jednym ze swoich dekretów ogłosił ten dzień administracyjnym początkiem właśnie roku. Kolędy stały się wtedy pieśniami, przy pomocy których nie tylko witano nowy rok, ale także składano sobie jakieś życzenia pomyślności, wszystkiego dobrego, czyli tak jak my dzisiaj to czynimy. I co ciekawe, początkowo kolędy właśnie nie były związane w żaden sposób z Bożym Narodzeniem. Dopiero elementy bożonarodzeniowe pojawiły się w kolędach wraz z rozwojem chrześcijaństwa, czyli z kolejnymi latami, z kolejnymi wiekami. I wraz z rozwojem chrześcijaństwa przejęto wiele różnych takich zwyczajów i obrzędów, przede wszystkim z pogaństwa, które weszły w tą kulturę chrześcijańską. I jednym właśnie z nich było kolędowanie, czyli takie tradycyjne składanie sobie wizyt najbliższym i wręczanie im upominków z okazji początku kolejnego roku. Ale z kolejnymi etapami, z czasem kolędy stały się śpiewanymi po łacinie pieśniami obrzędowymi, które swoją treścią nawiązywały, czy to do Ewangelii, czy właśnie do wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem. I myślę, że to wiele takich aspektów przyszło do nas właśnie, czy to z Cesarstwa Rzymskiego, czy z kultury pogańskiej. Tutaj było pytanie, dlaczego akurat od święta Wiedzenia zaczynamy śpiewać te radosne pieśni. Cerkiew przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia poprzez okres postu. Przygotowuje nas poprzez święta. W tym czasie następuje też pewna gradacja. Przygotowanie z każdym tygodniem, z każdą niedzielą jest coraz więcej tekstów mówiących o święcie Bożego Narodzenia. I właśnie podczas święta wprowadzenia Przenajświętszej Bogorodzicy po pierwszej pieśni kanonu słyszymy już słowa katawasji. Chrystus się rodzi, sławcie, Chrystus z niebios spotykajcie, Chrystus na ziemi wywyższajcie, cała ziemio, śpiewaj Panu. i z radością śpiewajcie, ludzie, albowiem się wysławił. Czyli mamy tu już taki malutki element mówiący o tym, że przygotowujemy się na przyjście naszego Mesjasza i Zbawiciela. Następnie po trzeciej pieśni znowu słyszymy kolejną katawasję, która mówi: zaśpiewajmy synowi zrodzonemu przed wiekami z Ojca, a w ostatecznych czasach wcielonemu w dziewicę, Chrystusowi Bogu. Ty jesteś święty, Panie, który wywyższyłeś nasz naród. I każdy tydzień, każde nabożeństwo całonocnego czuwania, tych tekstów mówiących o Bożym Narodzeniu jest coraz więcej. I stąd właśnie święto Wiedzienia Preświętej Bogorodzicy jest takim początkiem, gdzie cerkiew systematyzuje i daje nam możliwość już śpiewania kolęd. Wiadomo, że my chcielibyśmy już radośnie głosić nowinę, to głosić światu tą dobrą nowinę, ale te kolędy, które zaczynamy śpiewać, powinniśmy dopiero śpiewać gdzieś tam po cichutku, zaczynać je nusić, żeby nabierać przede wszystkim tego przekonania i tej siły i doczekać święta Bożego Narodzenia.
Kolędowanie to, można powiedzieć, taka wielowiekowa tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wy, ojcze, będąc wikariuszem w większym mieście na Mazurach, gdzie prawosławnych nie ma aż tak wielu, później w Białymstoku, w skupisku prawosławia oraz teraz, będąc proboszczem na podlaskiej wsi, w Juszkowym Grodzie, możecie z własnego doświadczenia powiedzieć, gdzie i jak wygląda to kolędowanie.
Kolędowanie to jest dosyć ciekawa tradycja, która rozwinęła się bardzo mocno w naszej praktyce, w cerkwi prawosławnej. Myślę, że szczególnie ona, można już rzec, była widoczna na wsiach, gdzie grupy młodzieży wędrowały od domu do domu, śpiewając kolędy. I jak wiemy, kiedy odwiedzali domowników, to za tę wizytę, za tę kolędę dostawali słodycze, czy coś do jedzenia, czy gościnę, czy otrzymywali jakieś pieniążki. Jak wiemy, wielokrotnie, kiedy zbierali się kolędnicy, oni chcieli dzielić się tą radością kolędowania z innymi ludźmi, mówiąc o narodzeniu Mesjasza i Zbawiciela, ale temu także towarzyszył taki zawsze szczytny cel, ponieważ kiedy kolędowano, to zbierano pieniążki, czy to na remonty cerkwi, czy na jakieś organizacje, czy na jakikolwiek cel społeczny, gdzie była taka potrzeba, więc można by powiedzieć, wiązano to przyjemne z pożytecznym. No niestety dzisiaj my żyjemy w takim świecie, że stajemy się wygodni, już nie chcemy gdzieś tam się zebrać, nie chcemy gdzieś pójść, lepiej jest posiedzieć za stołem i świętować. I tutaj też jest taka kwestia świętowania. Czym jest świętowanie? Bo my zapominamy, jaka jest istota właśnie świętowania. Świętowanie zaczyna się w cerkwi, ono później przedłuża się podczas agapy, podczas wspólnego spotkania rodzinnego. I nawet jeśli idziemy dalej, kolędowanie to jest swoiste niesienie dobrej nowiny, dobrego głosu mówiącego o tym, że Chrystus przyszedł na ziemię. Można by być kolędnicy, to są tacy swoiści aniołowie. Bo postawmy sobie teraz pytanie. Mamy wiele osób, które nie mogą być w cerkwi podczas nabożeństwa. Oni gdzieś tam właśnie poprzez radio, poprzez inne media starają się uczestniczyć podczas nabożeństw. Ale kiedy grupa kolędnicza przychodzi na tę chwilę zaśpiewać kolędy. Zawsze w większości kolędnicy, którzy przychodzą, rozpoczynają to troparionem, kondakionem, czyli tekstem czysto liturgicznym. Następnie dzielą się tą radością z każdym człowiekiem. I myślę, że warto jest nad tym pracować, warto jest to odbudować, warto jest to przekazać młodym ludziom. Młodym ludziom, żeby nie zapominali o tej praktyce, o tej tradycji, gdzie, tak jak wspomnieliśmy, na wsi jeszcze ludzie starali się kultywować. Ja, tak jak rozmawiamy, byłem w Olsztynie przez 4 lata, tam kolędowanie udawało nam się zorganizować w ten sposób, że zbieraliśmy się w cerkwi. Zawsze po świętach Bożego Narodzenia ustalaliśmy jedną sobotę po nabożeństwie wieczerni. Pamiętam, wierni przygotowywali jakieś tam ciasta, kawę, herbatę i tak dalej, i tak dalej. I zbieraliśmy się w cerkwi, żeby wspólnie pośpiewać, wspólnie pokolędować. Oczywiście, może cerkiew nie jest doskonałym miejscem do tego, żeby pić kawę czy herbatę, ale wiadomo, że na Warmii i Mazurach jest tam mniejsza grupa ludzi. Nie wszystkich da się zebrać, czy to w domu parafialnym, który także jest niewielki. I myślę, że to, co robiliśmy, robiliśmy to dobre, żeby chwalić Chrystusa w jakiejkolwiek formie, zbierając się w cerkwi. Udało nam się także zorganizować któregoś roku jasełka, które także odbyły się w cerkwi. I to był także bardzo dobre takie wykonane zadanie z racji tego, że wiele osób starszych, samotnych, które także przyszły do cerkwi, one cieszyły się wspólnie z nami, że mogliśmy pośpiewać te kolędy, że było przedstawienie tego ważnego wydarzenia w naszym życiu, tak? Czyli narodzenie Mesjasza i Zbawiciela. Jak to wygląda dzisiaj i teraz? Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ jak wiemy, przez 2 lata spotykaliśmy się i cały czas borykamy się z epidemią COVID-u. Także to wpłynęło, że ludzie są wobec siebie bardzo nieufni, nie chcą, żeby ktoś ich odwiedzał, i my próbowaliśmy w poprzednich latach zorganizować takie kolędowanie. Z tego co wiem, u nas w parafii gdzieś tam grupka kolędnicza zebrała się. Sami ludzie tak skrzyknęli się gdzieś tam około wieczora i poszli, pokolędowali. My jeszcze niestety wtedy, w tamtym roku, nie mieszkaliśmy w Juszkowym Grodzie, w domu parafialnym, także do nas kolędnicy jeszcze nie zawitali, ale myślę i mam nadzieję, że w tym roku, będąc już na miejscu w Juszkowym Grodzie, kolędnicy przyjdą do nas, zawitają, podzielą się tą dobrą nowiną, dobrą wiadomością, i mam nadzieję, że i nam uda się pójść po naszej wsi, po Juszkowym Grodzie, ale i także po sąsiednich wsiach z naszej parafii, ponieważ wiem, że jest wiele osób samotnych, wiele osób starszych, i byłoby to bardzo dobrym, ciekawym tak zadaniem, ciekawym doświadczeniem, kiedy zajdziemy i odwiedzimy tych ludzi, kiedy podzielimy się z nimi dobrą wiadomością. W nasz kalendarz parafialny kolędowaniu wpisała się wizyta w domu pomocy społecznej w Garbarach, dom, gdzie znajdują się osoby chore. W tamtym roku po liturgii odwiedziliśmy tychże mieszkańców, pojechaliśmy, zaśpiewaliśmy kolędy w języku i białoruskim, i w języku polskim, i w języku ukraińskim. I myślę, że to także było fajnie, ponieważ ci ludzie śpiewali z nami, dla nich to było coś innego. I także było to, co najważniejsze, czyli podkreślenie tego dnia świątecznego. Ja mam nadzieję, że w tym roku już, który nastąpi, kiedy będziemy świętować Święto Bożego Narodzenia, to nasi parafianie dopiszą, zbierzemy się, pójdziemy. Plany na przyszłość są takie, żeby troszeczkę może urozmaicić te kolędowanie, żeby może instrument jakiś użyć, ponieważ, jak wspomniałem, są to pieśni paraliturgiczne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gdzieś coś dołożyć do tego, żeby urozmaicić, ale drugi też sposób, można by powiedzieć, dzieci, które są uzdolnione, czy to muzycznie grają, na skrzypcach, na jakichkolwiek instrumentach, one też może wtedy poczują chęć i potrzebę, że to będzie coś innego, tak? I wspólnie możemy zrobić bardzo, bardzo fajne dzieło.
W mowie potocznej, takiej codziennej, często słyszymy i często sami też używamy stwierdzenia kolędy prawosławne. Co tak naprawdę kryje się pod tym stwierdzeniem? Czy faktycznie nasza cerkiew ma swoje kolędy? Kiedyś słyszałam, że są reguły pewne odnoszące się do tego, jak powinna brzmieć taka kolęda, jakie słowa powinna zawierać. Na przykład o miejscu narodzin Chrystusa, że grota, czy może jednak żłobek, stajenka, czy jednak są to kolędy w języku ukraińskim, są to kolędy ukraińskie, białoruskie, rosyjskie, może po prostu wschodnie.
Myślę, że określenie kolędy wschodnie, to jest, ono najlepiej opisuje. Wiadomo, że troszeczkę tutaj są pewne różnice w rozumieniu. Cerkiew prawosławna mówi, że Chrystus przyszedł na świat w wiertiepie, w grocie. Natomiast Kościół rzymskokatolicki mówi, że w stajence, tak? Są to, można by powiedzieć, pewne niuanse, które także są zachowane w kolędach. Ciężko jest rozgraniczyć i powiedzieć, że są to kolędy prawosławne, to są kolędy rzymskokatolickie, czy można z jakiejkolwiek innej kultury, bo tak naprawdę, kiedy my będziemy dogłębnie analizować, kiedy te kolędy powstały, one powstały w tej formie, którą już dzisiaj my praktykujemy, to średniowiecze, gdzieś tam okolice XIV wieku, i one powstawały na Zachodzie przede wszystkim. Później już my zaczęliśmy to adaptować dla siebie. Kolęda Cicha noc, którą w większości wszyscy znamy, słyszymy w telewizji, jest ona także przetłumaczona na nasz język, tak? Język mniejszościowy, który jest śpiewany, ale ta kolęda jest przetłumaczona na 300 innych języków, także to jest także ciekawostka. Większość kolęd, które my śpiewamy, czy to w cerkwi, one także mają pewne odzwierciedlenie w Kościele rzymskokatolickim. Kiedy spotykamy się na wspólne kolędowanie, to śpiewamy dzisiaj w Betlejem, przeplatając to niebo i ziemla, także zachowujemy przede wszystkim, myślę, ten aspekt radosny, aspekt świąteczny. Czy Chrystus przyszedł na świat w żłóbku, czy On przyszedł na świat w grocie? Myślę, najważniejszym jest to, że Chrystus zechciał przyjść na ten świat, że Chrystus chciał ogołocić się ze swojej boskości i On przyszedł jako dziecię na ten świat. On przyszedł po to, ażeby zbawić człowieka. I my jesteśmy tylko i aż tyle winni Chrystusowi, żeby wychwalać Go w jakiejkolwiek właśnie formie modlitwy, czy tych pieśni, które praktykujemy, chodząc od domu do domu, wspólnie śpiewając za stołem, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, świętowanie to nie tylko jedzenie, ale to jest także, kiedy możemy wspólnie przy jednym stole z rodziną, z bliskimi zebrać się, pokolędować. Teraz znajdujemy się w okresie postu, który nas przygotowuje. Już do tego kolędowania także ludzie kiedyś przygotowywali się, bo dzisiaj to my zbieramy się, idziemy kolędować, natomiast taka praktyka ludowa miała także miejsce, że przez ten czas postu bożonarodzeniowego mężczyźni przygotowywali gwiazdę, z którą chodzili gdzieś tam, dekorowali ją i tutaj, jak wiemy, w większości tych gwiazd, z którymi chodzimy, zawsze znajduje się ikona, tak, która przedstawia te wydarzenie. I to jest ważne, że my idziemy z dobrą nowiną, my idziemy z ikoną. I często też słyszymy, że gdzieś tam pojawiają się takie pieśni, które są nazywane szczególnie, no także na wschodzie, na Ukrainie, szczedrówki, które śpiewane są. Jest to już zupełnie inna forma pieśni, ona nie jest związana z kolędą, ponieważ te kolędy zawsze gdzieś tam odnoszą się do wydarzeń związanych z narodzeniem Chrystusa. Natomiast szczedrówki to są już takie pieśni, ten pierwowzór kolędy, gdzie pozdrawiamy domowników, życząc im wszystkiego dobrego i tak dalej, i tak dalej. Jest to, można już powiedzieć, taka czysto świecka pieśń, ale myślę, że to wszystko wiąże się na naszą kulturę, wiąże się na naszą tradycję i ważnym jest, ażeby to wszystko pielęgnować, żeby nie zapominać o tym, żeby tego nie wypychać ze względu na dzisiejszy taki komfort życia, na to, że nam gdzieś tam się nie chce, ale starać się właśnie to pielęgnować, starać się pójść, starać się także, to o czym mówiłem, spojrzeć z drugiej strony, że kolęda nie jest tylko dla nas, ale niech ona będzie dla drugiego człowieka radością, który nie może jej doświadczać, tej radości świątecznej ze względu na swoje choroby, czy jakieś inne przyczyny.
Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja był ojciec Sylwester Klebus, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Juszkowym Grodzie. Ojcze, serdecznie Wam dziękuję.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego, radosnych świąt, radosnego przeżywania. Niech przede wszystkim okres postu, w którym się znajdujemy, będzie czasem przygotowania, niech będzie czasem takiego duchowego wzrastania, to o czym mówiliśmy. Tak jak Bogorodzica wspinała się, ona po 15 stopniach, a my pokonajmy chociaż ten jeden stopień w okresie postu Filipowego, w okresie postu przed Bożym Narodzeniem, to myślę, że kiedy pokonamy swoje słabości, to będzie największe zwycięstwo w naszym życiu i ja tego życzę każdemu, jak i pokonywania słabości, żebyśmy doczekali wielkiej radości Bożego Narodzenia.
Raz jeszcze dziękuję. Sława
Wszystkiego
Jezusu
dobrego.
Chrystu.
Radio Ortodoksja.